przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa i zapraszam, byśmy zajrzeli do katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj mówimy na temat solidarności ludzkiej. To jest już ostatni z punktów, w którym mówimy o wspólnocie ludzkiej. Przypomnijmy sobie, że pierwsza część omawiania tego tematu wspólnota ludzka to dotyczyła osoby i społeczności i wspólnotowego charakteru powołania człowieka, nawrócenia i społeczności, jak osoba ludzka odnosi się do społeczności. Następnie, kiedy wiemy, że już funkcjonujemy w określonej społeczności, to jak uczestniczymy w życiu społecznym. I to był drugi punkt naszych rozważań. A więc tutaj była mowa o władzy, była mowa o dobru wspólnym, o odpowiedzialności i uczestnictwu. I trzeci punkt spośród tych, gdy mówimy o wspólnocie ludzkiej, to sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna, która po pierwsze zakłada poszanowanie osoby ludzkiej. Zwróćmy uwagę, że we wszystkich tych punktach, gdy mówimy o wspólnocie, jest mowa o poszanowaniu osoby ludzkiej. Pojedynczej osoby ludzkiej. Dalej była mowa o równości i różnicach między ludźmi i teraz na bazie poszanowania osoby ludzkiej, na bazie zauważenia tych różnic między ludźmi, ale także równości w zakresie dogodności każdego człowieka, mówimy o solidarności ludzkiej. O solidarności także w tym wymiarze, w związku z tym społecznym. I tutaj dzisiaj w tej katechezie, obok katechizmu Kościoła katolickiego, chciałbym posłużyć się przede wszystkim słowami, samymi cytatami księdza prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielki sługa Boży, który o tych tematach nam mówił nieustannie i którego dziedzictwo powinniśmy w swoich sercach także nosić. Na ten temat mówił też święty Jan Paweł II, do niego też będę chciał się odnieść w tej katechezie. No i oczywiście także ojciec święty Benedykt XVI, tutaj nie zapominajmy choćby o encyklice Deus Caritas Est. A ta zasada solidarności, gdy mowa o solidarności ludzkiej, nazywana jest także przyjaźnią lub miłością społeczną i jest bezpośrednim wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrześcijańskiego. Tak czytamy w katechizmie. A zatem solidarność to miłość społeczna. Solidarność to bezpośredni wymóg tego, że jesteśmy ludźmi w ramach wspólnoty, wymiaru braterstwa ludzkiego i chrześcijańskiego. Dlaczego Kościół mówi o miłości społecznej? Mówi, bo musi. Mówi, bo nie może milczeć. Dlaczego nie może milczeć? Dlatego, że najważniejszym celem ludzkiego życia jest zbawienie. To jest nasz cel. I Kościół wtedy wypełnia swoje zadanie, jeśli pomaga człowiekowi zrealizować cel, zrealizować jego powołanie do zbawienia, do życia wiecznego, do szczęścia z Bogiem. Oczywiście ten cel, czyli zbawienie, cel ludzkiego życia, człowiek realizuje na ziemi, bo gdzie ma realizować? Realizuje tak jak żyjemy, tak realizujemy ten cel. A zatem realizujemy go w konkretnym, społecznym, tu i teraz. Nie ma wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. W związku z tym nie realizujemy tego celu, gdzie nas nie ma i w innym czasie, tylko tam, gdzie jesteśmy i w tym czasie. Prawda? A jesteśmy w określonej wspólnocie żyjemy, w określonym kontekście społecznym. Dlatego też społeczne uwarunkowania mogą pomagać nam realizować ten cel, którym jest zbawienie, ale mogą też nam przeszkadzać w realizacji celu, jakim jest zbawienie. I dlatego Kościół nie uznaje za obojętne, w jakich warunkach człowiek żyje, tylko te warunki społeczne, uwarunkowania społeczne, które albo pomagają, albo szkodzą, bada i je konkretnie nazywa. Czy człowiek nie jest poniżany w swojej godności? Czy godność człowieka nie jest umniejszana? Czy każdy człowiek jest traktowany jako człowiek, a nie jako cokolwiek? Czy nie jest zagrożony człowiek w realizacji swojego powołania doczesnego i wiecznego? I właśnie z tego faktu wynika prawo Kościoła do etyczno-moralnej oceny tych podstawowych dziedzin społecznego uwarunkowania, ale to jest też obowiązek Kościoła. Dlatego, że Kościół, jak powiedziałem, spełnia swe zadanie, jeśli pomaga człowiekowi realizować powołanie do zbawienia, do życia wiecznego. Tu i teraz. A zatem, ponieważ jest ten kontekst społeczny, to kontekst społeczny oznacza także życie gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, polityczne, bo w tym kontekście żyjemy, nie w innym. Społeczna nauka Kościoła nie ogranicza się jednak do tego, żeby wydawać sąd moralny nad tym, co jest, ale także wypracowuje zasady, zachęca do budowania ładu społecznego opartego na personalizmie, czyli na poszanowaniu osoby, gdzie to życie społeczne, gdzie życie ekonomiczne, polityczne oparte jest na podstawowych zasadach etyczno-społecznych. Jakie to są zasady? One już były przez nas niektóre wymieniane, czyli dobro wspólne, czyli zasada pomocniczości, czyli solidarność. I to są te zasady etyczno-społeczne, na których życie społeczne, gospodarcze, polityczne winno być budowane. I teraz Kościół przykłada miarę, przykłada wzorzec Ewangelii i bada, jak w konkretnej rzeczywistości człowiek może realizować swoje powołanie doczesne i wieczne. I jeśli to badanie wypada negatywnie, Kościół alarmuje. Kościół mówi, że to nie jest droga do realizacji zbawienia. To nie pomaga realizować człowiekowi jego powołania, podstawowego powołania. Albo wskazuje na różne możliwości naprawy tego życia społecznego. Oczywiście w kontekście wzorca ewangelicznego, a nie konkretnych rozwiązań politycznych, które do Kościoła nie należą. Klucz tkwi zawsze w godności ludzkiej. Godność ludzka, tu jest zawsze klucz i do solidarności, i do dobra wspólnego, i do pomocniczości, albo totalitaryzmu, czyli brakiem poszanowania godności ludzkiej. Mówił o tym prymas tysiąclecia i tu przejdźmy już do jego tekstów. Mówił tak, zdaje się, najmilsze dzieci, że stanęliśmy na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Dzisiaj niektórzy myślą, że człowiek przerasta także Boga. Cały, mówi prymas, cały bogaty i najbardziej wymyślny świat urządzeń technicznych, wynalazków, niewątpliwie potężnych zdobyczy naukowych, całe olbrzymie bogactwo globu jest niczym w porównaniu z jednym maleńkim człowiekiem, istotą rozumną, wolną i miłującą. Człowiek przerasta to wszystko. Godność ludzka jest wartością powszechną. Godność nie zależy od zasług człowieka, od tego, co ja zrobiłem. Nie zależy moja godność ludzka. Nie, powiedzmy, jakiś prestiż czy uznanie społeczne, ale godność ludzka od tego nie zależy. Nie zależy od stopnia inteligencji. Nie zależy od statusu społecznego, nie zależy od majątku. Godność ludzka nie zależy od zajmowanego stanowiska. Godność ludzka wynika z tego, że jesteś człowiekiem, że jesteś dzieckiem Bożym. I każdego człowieka Bóg powołał do życia i bez granic umiłował każdego. Dlatego każdy człowiek jest świętością. I dlatego Bóg troszczy się też o każdego człowieka. Dlatego Bóg nie pozwala nawet człowiekowi, który pokręci swoje życie na to, żeby był nieszanowany jako człowiek. Każdy, absolutnie każdy, bez względu na jakiekolwiek obciążenia, zasługuje na szacunek, bo jest człowiekiem. Poznać naturę człowieka, poznać ją, zrozumieć, kim właściwie człowiek jest. To jest, mówił prymas, wielki ratunek dla współczesnego świata. Zrozumienie godności ludzkiej. I prymas Wyszyński przy tej okazji, gdy mówimy o solidarności, bo solidarność to właśnie zaczyna się tam, gdzie rozumiemy godność ludzką. Wtedy zaczyna się ta solidarność między nami. Prymas Wyszyński zwraca uwagę, że najbardziej sponiewierany człowiek, najbardziej obwiniany, najbardziej obciążony przez wszystkie kodeksy karne pozostaje człowiekiem, bo grzechy można z niego oczyścić, a człowieczeństwo zostanie. I choćbyśmy, mówi prymas, przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć jak łotrów na ukrzyżowanie, to jest ocena świata. Pozostaje jeszcze ocena Boga, a Bóg przekreśla wyrok świata, winien jest śmierci i ogłasza swój Boży wyrok. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Nie tak, mówi pismo, nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek. Bo człowiek patrzy na serce, bo Bóg patrzy na serce, bo Bóg patrzy na godność człowieka. I dlatego nad nami czasem płacze, ponieważ my sami tę godność w sobie niszczymy. I to jest ogromna rola Kościoła w tym wymiarze indywidualnym, ale także społecznym. Kardynał Wyszyński mówił, że jeżeli Kościół w ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego, chrześcijańskiej moralności, to jednocześnie staje też w obronie narodowej racji stanu. Niezwykle ważne dzisiaj stwierdzenie. Trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka, jest podźwignięciem rodziny. Wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem narodu. Podobnie moralność chrześcijańska, wybitnie wymagająca, niesie narodowi zdrowie, a nie chorobę. Prawdą jest, że moralność chrześcijańska wymaga ofiary, wymaga wyrzeczenia się siebie, podporządkowania niższych popędów i skłonności rozumowi, sumieniu i Bożym nakazom. Człowiek musi zapomnieć o tym, co jest jego chwilowym upodobaniem, żeby rządzić się zasadami moralności. Jeżeli bowiem ich zaniecha i zerwie z nimi, to zanika harmonia życia i współżycia społecznego, zaczyna się bezład. Kościół buduje w narodzie odpowiedzialność. Poruszając sumienie obywateli, służy narodowej racji stanu. Ludzie bez sumienia nie będą nic budować. Ludzie bez sumienia będą budować bezład, czyli w gruncie rzeczy powodować erozję. Również erozję społeczną, własną, ale też społeczną. A co się dzieje, gdy człowiek czy społeczeństwo, które z założenia rezygnuje z obrony swych praw do prawdy, do sprawiedliwości, do miłości, do pokoju, do służby? Mówi prymas, wówczas taki człowiek i takie społeczeństwo odstępuje od podstawowych wartości osoby ludzkiej, w wyniku czego wartości te zostają przyhamowane albo też zanikają i przestają funkcjonować. Taki człowiek i takie społeczeństwo ulega zahamowaniu, nie rozwija się. Jeśli zaś społeczeństwo liczy wielu symulantów moralnych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych, to z kolei naród i państwo dochodzą do alienacji. Nie są już tym, co można by nazwać narodem czy państwem, jeśli chce to się czynić szczerze. Stają się ich parodią. Gdy człowiek zajmie postawę, że lepiej się nie wysilać, lepiej się nie narażać, lepiej się nie wychylać, godzi się tym samym na ograniczenie własnej godności i rezygnuje z jej obrony, z obrony godności. Staje się symulantem moralnym i staje się parodią. To są słowa prymasa Wyszyńskiego. I mówi dalej, Wytwarza się dzisiaj swoista psychoza lęku i beznadziejności. Istnieją społeczności ludzi zalęknionych, zatrwożonych, którzy do tego stopnia ulegają lękowi, że niekiedy widzą niebezpieczeństwo nawet tam, gdzie ono faktycznie nie istnieje. Nie dostrzegają nawet przemian, które zachodzą w stosowaniu praw człowieka i obywatela i boją się jeszcze wtedy, gdy już powodów do lęku nie ma. Nie można utrzymywać w nieustannym zastraszeniu, bo stwarza to pół obywateli, z którymi trudno się porozumieć i trudno budować solidarność ludzką. Jeżeli pod wpływem psychozy lęku wytworzy się atmosfera beznadziejności, to ludzi, którzy jej ulegli, nie można potem uruchomić. Jeśli ja uważam, że jest beznadziejne, że wszystko jest lepiej gdzie indziej, to takich ludzi nie można uruchomić, nie można uaktywnić, nie można zachęcić do żadnego działania, do żadnego programu, do żadnego wysiłku społecznego. Bo każdą inicjatywę będą przyjmować z nieufnością, każdą inicjatywę będą blokować, będą skarżyć, będą mówić wszystko źle. I z tym mieliśmy do czynienia za czasów komunizmu, z taką blokadą i budowaniem beznadziejności, ale nie tylko przecież wówczas. Popatrzmy na czasy nie tak odległe, a może też popatrzmy na czasy współczesne. Teraz Polska Anno Domini 2017. Czy przypadkiem w pewnych obszarach również nie mamy do czynienia z taką psychozą? Wszystko źle. A zatem zobaczmy i przykładajmy taką miarę ewangeliczną. Prymas Tysiąclecia przypominał również porządek miłości. Gdy mowa jest o solidarności ludzkiej, to kiedy mówimy o wspólnocie, bo tego dotyczy solidarność, jeden z drugim, to mówi ksiądz prymas, dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. I mówi dalej, będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I dalej cytuję. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni. Ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Zobaczmy, jak szalenie aktualne te słowa i nauczanie na temat porządku miłości, w jakim porządku miłujemy drugiego człowieka. A czy są wrogowie narodowej solidarności? Pyta prymas. Tak, są. I nawet od wrogów można się uczyć mądrości. Wrogowie wiedzą, co narodowi służy, a co mu szkodzi. No bo są wrogami, tak? Więc wiedzą, co nam służy, a co nam szkodzi. I wróg próbuje zaszkodzić. A jeśli chcą mu szkodzić, mówi prymas, niszczą to, co mu pomaga. Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół i chcieli zatrzeć ślady moralności chrześcijańskiej w życiu narodu. Dlatego starali się naród upodlić i rozpić. Są to lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy ich szybko nie zapomnieli. Mogą się nam bowiem przydać. Wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni ocenić sens tej moralności dla nas. Wiedzą, że jest ona siłą i mocą narodu, że najlepiej służy jego bytowi, najlepiej służy jego całości i jedności. I dlatego chcąc zniszczyć naród, mówi prymas, niszczą jego wiarę i moralność chrześcijańską. Najważniejszym warunkiem społecznej odnowy ojczyzny jest oczywiście odrodzenie człowieka. Skoro zwracamy uwagę na godność ludzką, godność każdego człowieka, to odrodzenie człowieka jest zawsze warunkiem społecznej odnowy. I mówi ksiądz prymas, każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli. Jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradane i zginie. Cóż bowiem z tego, mówi prymas, powiem może trywialnie, że krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków do rąk innych pijaków. Powiem jeszcze bardziej drastycznie, że klucz od kasy państwowej przejdzie z rąk jednych złodziei w ręce drugich złodziei. Przecież chyba nie o to idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp do kasy i wszyscy pijący do wódki. Tylko żeby sumienie wszystkich się obudziło. Żebyśmy zrozumieli naszą odpowiedzialność za naród, który Bóg wskrzesza. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią ojczyzny. To słowa prymasa tysiąclecia. I na koniec jeszcze święty Jan Paweł II i to jego wołanie. Jeden drugiego brzemiona noście w kontekście solidarności ludzkiej, o której mówimy. To zwięzłe zdanie apostoła to jest inspiracja dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Mówi Jan Paweł II, że solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem. Brzemię niesione we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jeden przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Bardzo ważne, nigdy jeden przeciw drugiemu i nigdy samotnie. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Pomyślmy tutaj choćby o partiach politycznych. Wszystkie mówią, że reprezentują interes narodowy. Ale Jan Paweł II daje wskazanie. Ludzie, nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie jeden przeciw drugiemu. Solidarność ma być silniejsza niż ta walka. A zatem najpierw mamy być solidarni. W czym? Nie w złu, bo tu solidarności nie ma żadnej, trzeba się od tego odciąć. Ale solidarni w dobrym. A Jan Paweł II mówi, nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt wielkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas za komunizmu, a teraz może walki międzypartyjnej, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Gdy mówimy o walce, to drugi staje się wrogiem. Jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć za wszelką cenę. Popatrzmy na podwórko nasze społeczne w Polsce, czy to się nie dzieje. Czy program walki nie jest ponad programem solidarności? Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, oczywiście w prawdzie, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona, ale pozostają jako wrogowie. A chodzi o to, żebyśmy obmyślali, jak wspólnie dźwigać brzemiona. Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzi, na przykład narodu, w jedności. W uszanowaniu wszystkich różnic, w uszanowaniu odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą. A więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości czy poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. Nie w jedności, która niszczy godność człowieka, ale w jedności godnej człowieka. Bo w jedności, która niszczy godność człowieka, trwać nie można. Dlatego, że ona, nie, od czego wyszliśmy, nie realizuje powołania człowieka do zbawienia. I dlatego papież dodaje, powiedziałem, solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, solidarność również wyzwala walkę. Wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jak wroga i nieprzyjaciela i która dąży do jego zniszczenia. Więc jaka to jest walka, którą wyzwala solidarność? Jest to walka, która traktuje człowieka jako człowieka. A więc walka o człowieka, walka o jego prawa, walka o prawdziwy postęp człowieka, walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. Stąd nie ma solidarności bez miłości. Pamiętamy to wezwanie z Gdańska. Więcej, nie ma szczęścia, mówi papież, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, miłości, która służy, która zapomina o sobie, która gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. I ostatnie zdanie, które mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Solidarność wewnątrz każdego społeczeństwa posiada wartość wtedy, gdy jego członkowie uznają się wzajemnie za osoby, a nie odczłowieczają się. To jest zawsze godność osoby, zawsze jest źródłem i dobra wspólnego, i pomocniczości, i solidarności. Inaczej nie ma o tym w ogóle mowy. To może tyle, szczególnie dzisiaj z nauczania księdza prymasa Wyszyńskiego, z nauczania świętego Jana Pawła II. Niech to dziedzictwo w nas żyje. Zobaczmy, jak ono jest wciąż aktualne i to w kontekście, który mamy także dzisiaj w Polsce. Takie wołanie o solidarność. Nie może być program walki przed programem solidarności. Nie może. Ale solidarność też wyzwala walkę. O tym nam dzisiaj i prymas Wyszyński, i Jan Paweł II mówią.